Dmytro Antoniuk, dziennikarz, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry państwu. No cóż, u nas jest piękna pogoda dzisiaj, bo wczoraj było zimno, można tak powiedzieć, i padało cały dzień, a dzisiaj już pogoda jest o wiele lepsza. A jak w Warszawie?
W Warszawie też jest pogoda piękna, nie padało i też było zimno, więc było trochę podobnie, a trochę różnie. Zresztą przynajmniej ja trochę za deszczem tęsknię. U nas ma popadać w weekend od piątku, czyli od jutra ma zacząć się delikatny deszcz i ma w weekend popadać, ale my nie o pogodzie, chociaż to jest też ważne, ale patrzymy wszyscy przez to piękne wiosenne niebo na wschód, na stronę Mariupolu, stronę Azowstalu. Tam ta bohaterska obrona dobiega końca. Poddają się obrońcy, czy składają broń obrońcy Azowstalu z pułku Azow. Co dalej z nimi będzie, jak dalej ta historia się będzie rozgrywać.
Tak, to jest nasze martwienie. Oczywiście my wszyscy patrzymy na to, wszyscy trzymamy kciuki, wszyscy modlimy się. Na razie, co mamy, jaką mamy informację, która nie jest potwierdzona ze strony ukraińskiej. Strona ukraińska, jeszcze podkreślam, nie wydaje żadnej informacji oprócz tego, że trwa operacja ratownicza naszych obrońców z Azowstalu. I koniec, kropka. Na razie jeszcze ze strony ukraińskiej nie ma żadnej informacji oficjalnie, natomiast źródeł rosyjskich zawiadamiają, że 98 już naszych obrońców trafiło do Taganrogu. Taganrog to, przypominam, to jest miasto przy Morzu Azowskim, już na terenie Federacji Rosyjskiej. I dlaczego oni tam trafili, nie zrozumiałe, jeżeli oni tam trafili. Też jest informacja też z sieci społecznościowych, na przykład z Facebooku i z różnych innych źródeł, że nie wszyscy Ukraińcy wyszli z Azowstalu i na przykład, że dowództwo pułku Azowstal nadal walczy jeszcze na Azowstalu, trzyma w rękach broń i nadal walczy, że oni stąd nie wyszedli i ta informacja też była powiedziana przez takiego sobie Puszylina, który jest tak zwanym liderem tej tak zwanego DNR-u. I to on o tym powiedział wczoraj, a wczoraj on zorganizował w Mariupolu taki press-tour dla dziennikarzy z różnych krajów. Nie wiem dokładnie, z których krajów tam przybyli dziennikarze, no 100% z Rosji i patrząc na twarze, może być z Indii były dziennikarze, bo widziałem też zdjęcia. No i on tam o tym powiedział. Natomiast też w Mariupolu jest straszna ekologiczna sytuacja. Wobec ostrzału Azowstalu do morza może wypłynąć takie rzeczy, które mogą zabić całkowicie Morze Azowskie. I teraz władza ukraińska apeluje do ONZ-u, żeby przedstawiciele ONZ-u natychmiast przyjechali tam na miejsce i zrobili wszystko, żeby nie pozwolić, żeby to stało się, żeby Morze Azowskie po prostu umarło wobec tego. A z Morzem Azowskim jest połączone oczywiście Morze Czarne, a z Morzem Czarnym jest połączone też i Morze Śródziemne. Także to jest poważna sytuacja ekologiczna i poważne zagrożenie dla całego świata, dla całej Europy. I o tym trzeba też głośno teraz mówić i apelować do wszystkich, kogo się da, żeby tego się nie stało. No i także my po prostu czekamy tutaj na wyniki tego wszystkiego. Z strony orków głośno też o tym, że nie wolno wypuszczać w ogóle tych obrońców w Azowstalu, że trzeba ich torturować powoli, a dalej po prostu zabić też powoli. Tak to mówią otwarcie też w sieciach społecznościowych w Rosji i nie tylko w sieciach, a i w mediach rosyjskich. Na przykład tak zwany Strzelkow, czyli Igor Girkin, który był odpowiedzialny za okupację Słowiańska w 2014 roku. To on o tym mówi. Co do sytuacji na innych odcinkach frontu, no też trzeba powiedzieć, że wczoraj wieczorem cała Ukraina została ostrzelana. Wszystkie obwody Ukrainy oprócz chersońskiego chyba zostały ostrzelane. Wypuszczono po nim rakiety. W niektórych obwodach wieczorem spadli rakiety. Na przykład też potężne wybuchy czuć było w Charkowie. Wybuchy było czuć też w Mikołajowie. Wybuchy było czuć też i w Lwowie, ale tam już było to wobec tego, że saperzy znieszkodzili resztki tych rakiet, które zastrzelili przedwczoraj, które lecieli też na Lwów. Także tam to są działania naszych saperów. Nie wiemy o tym, czy są ranni, czy są ofiary. Natomiast wiemy już, że na wczorajszy dzień było 11 ofiar w miasteczku Desna, wojskowe miasteczko Desna, znajdujące się za 100 kilometrów na północ od Kijowa w obwodzie Czernichowskim. Tam spadły kilka rakiet wroga wystrzelonych z samolota. I 11 wojskowych niestety zginęło, a ponad 15 dostali ranienie, niestety. No, ale mamy też dobrą informację i ona dotyczy się obwodu charkowskiego. W obwodzie charkowskim kolejna miejscowość została wyzwolona i nasze wojska idą dalej w stronę granicy z Rosją. Tam trwają walki i znów jest jeszcze niepotwierdzona informacja o tym, że że nasze wojsko przekroczyło na tym odcinku rzekę Siewierski Doniec. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli nasi wojskowie to zrobili, żołnierze to zrobili, to otwiera im po prostu szlak do Wowczańska i do Kupiańska, dwóch kluczowych miast węzłowych, przez które Moskale dostają na przykład wszystko, co im potrzebne w Iziumie, w Balaklei, które są okupowani w charkowskim obwodzie, a też przez te punkty też dostarczają im wszystko do Donbasu. Na Donbasie sytuacja nadal jest bardzo ciężka. Ostrzały bez końca, bez przerwy i ataki też bez przerwy, ale wobec oficjalnej informacji z Sił Zbrojnych Ukrainy nie ma postępu u wroga. Natomiast wczoraj była informacja, że pod Siewierodonieckiem udało się nam ich odsunąć od tego miasta, że także tam też mamy jakieś niewielkie sukcesy. I czekamy oczywiście na broń, na wszystko, co potrzebne potrzebne dla naszego wojska. Już też jest wideo, nagrania, jak Amerykanie nadal dostarczają nam te haubice bardzo potrzebne, które już pokazali siebie na przykład też na tym odcinku charkowskim i dzięki którym też nam udaje się wroga stąd wypędzić. I jeszcze jedna informacja ciekawa, taką informację mamy z Melitopola, to jest wielkie miasto, okupowane miasto w obwodzie zaporożskim i wczoraj była informacja, że partyzanci, ukraińscy wysadzili w powietrze jeden z wagonów opancerzonego pociągu wojskowego rosyjskiego razem z żołnierzami, którzy znajdowali się w tym wagonie. I dalej jeszcze była nawet walka tam między Rosjanami i naszymi partyzantami. Także nawet już mamy informację, że w tym samym zaporowskim obwodzie Moskale na tyle boją się tych partyzantów, szczególnie w nocy, że oni nawet teraz próbują uczyć się ukraińskiego. Natomiast słynne słowo palianycja oni nadal nie mogą wymawiać.
To jeszcze pytanie o kwestie polityczne. Dochodzą sygnały, że w tej chwili nie ma sensu podzielić jakichkolwiek rozmów, jeżeli chodzi o dyplomację ze stroną rosyjską, między innymi Michał Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta, powiedział, że proces negocjacyjny z Rosją zatrzymał się, ponieważ nie do końca zrozumiała ona konsekwencje wojny. Obecnie negocjacje nie są możliwe. Jak wygląda sytuacja w tych rozmowach bilateralnych, w tych rozmowach dyplomatycznych między Ukrainą a Rosją?
No dokładnie tak. Zgadzam się i potwierdzam słowa Podoleka. Na razie po prostu nie ma takiej, no może to cynicznie wygląda oczywiście, ale moim zdaniem nie ma potrzeby teraz prowadzić jakieś negocjacje z Rosją, skoro my wiemy doskonale, że dla nas najważniejsze oczywiście jest zaprzestanie działań wojennych, żeby oni zaprzestali strzelać w nasze budynki, w naszych cywilów i tak dalej, i tak dalej. Ale oni tego nie zrobią w ogóle. Nawet wiemy, że podczas takich negocjacji jeszcze ostrzejsze ostrzały byli, żeby pokazać, że Rosjanie to w taki sposób pokazywali, że my możemy jeszcze bardziej to zrobić. Także na razie nie ma sensu negocjować z nimi, bo teraz jest kluczowy moment, kiedy wojsko ukraińskie po prostu biera inicjatywę do swoich ręk. I to my już widzimy na odcinku charkowskim. I z każdym dniem ta inicjatywa coraz więcej na stronie Ukrainy. Także za jakiś czas będzie taka już może potrzeba i sens negocjacji, ale znów nasze dowództwo i wczoraj na przykład był dzień pamięci ofiar narodu krymsko-tatarskiego, który w 18 maja 1944 roku Stalin deportował brutalnie z Krymu i podczas tej deportacji do krajów średnioazjskich umarło tysięcy tych krymskich Tatar. To prezydent Zelenski wczoraj powiedział, że my pamiętamy o Krymie, pamiętamy o krymskich Tatarach i on podpisał też uchwałę, podpisał prawo, które wobec którego państwo ukraińskie pomaga tym ludziom, którzy stracili swobodę albo swój dorobek życia przez tego wroga i w tym krymskie Tatarzy. I minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba też mówi, że dla nas jest ważnym wyzwolić Krym, o którym pamiętamy, i wyzwolić Donbas. Także na razie nie ma po prostu naprawdę sensu w tej chwili w negocjacjach z Rosją. Może być Rosja chciałaby te negocjacje prowadzić, chociaż też nie widać tego z ich strony, ale dla nas to nie jest odpowiedni moment. Trzeba poczekać, aż póki nasze wojsko wyprze ich stamtąd i no, wtedy już można coś o czymś rozmawiać.
Powiedział Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Będziemy się przyglądać cały czas nieustająco sytuacji na froncie.